Ta kampania ma przybliżyć problem przemocy psychicznej i ekonomicznej, ale też pokazać, że nie powinno być zgody na jakiekolwiek nadużycia. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w całym kraju prowadzą akcję pod hasłem Powiedz nie przemocy. Takie spotkanie odbyło się też w Białymstoku i między innymi o nim dziś powiemy. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Zaczynamy jednak od wydarzenia, które zorganizowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych imienia Władysława Andersa w Białymstoku. Okazja – Dzień Zakochanych, czyli przypadające dziś walentynki. Do udziału zaprosili dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.
Ja robiłam pizzę i do tego coś układam.
A pizza w jakim kształcie?
Serca. My robimy z nami.
Bardzo są zaangażowane, mają takie duże poczucie sprawstwa, że mogą samodzielnie wykonać.
A pizzę mają różne dodatki, takie jak na przykład ser, szynka, pomidorki, oczywiście, żeby było dużo warzyw.
I też taka bardzo fajna integracja ze środowiskiem. Inna szkoła, otwarte serce, że nas zaprosili do tej współpracy.
Czarujemy, serce na talerzu podajemy. Zdrową pizzę i szejki owocowe. Im więcej serca, tym potrawa smaczniejsza.
Przez żołądek do serca w związku z walentynkami.
Wydaje mi się, że tak, bo jednak to też jest jakaś droga.
Bardzo fajne, że możemy integrować się, pomagać też i rozumieć też ich problemy, bo jednak widzimy to, doświadczamy tego tak namacalnie, to z czym one się spotykają na co dzień. Możemy spojrzeć też na ten świat już wtedy inaczej i my pomagamy im, one pomagają w jakimś stopniu nam pokazać, jak ten świat wygląda.
Myślę, że też uczą takiej cierpliwości, że nie wszystko da się szybko.
Tak, mamy tutaj pokłady cierpliwości, musimy na spokojnie wszystko potłumaczyć, ale jednak dzieci bardzo szybko się uczą i bardzo fajnie też wyglądały te zajęcia.
Miłość, jak wiemy, ma wiele twarzy, to między innymi sprawianie radości sobie i innym.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Renata Frankowska.
Sąsiedzi sąsiadom od serca z sercem wspólnie gotują, przygotowują pizzę w kształcie serca, szejki. Realizujemy styl zdrowego odżywiania. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, jak dobrać produkty, jak zrobić pizzę z mąki pełnoziarnistej i cieszymy się swoją obecnością i budujemy relacje sąsiedzkie.
Jest możliwość przeprowadzenia takich warsztatów dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, bo macie taki kierunek i macie też bazę do tego.
Tak, mamy bazę, mamy kierunek kształcący młodzież w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie zapraszają przedszkolaków i wszystkie osoby chętne w środowisku, które chcą razem z naszą młodzieżą pod kierunkiem nauczyciela gotować, gotować zdrowo, podkreślam przede wszystkim, bo uczymy właściwego wyboru, chociażby pieczywa. Warto się zastanowić, czy sięgnąć po pieczywo, które jest z ciasta mrożonego, czy być może kupić właściwe składniki, jak pestki, siemię lniane, odpowiednią mąkę razową i być może pokusić się o upieczenie własnego chlebka. I my tych umiejętności uczymy.
To też umiejętność współdziałania, empatia, bo w swoich uczniach też próbujecie podczas tego cyklu edukacyjnego wskrzesić.
Zdecydowanie tak. Pokazujemy, że dzień walentynek to nie tylko dzień zakochanych, ale dzień szacunku, tolerancji i tej miłości wyrażanej w stosunku do samego siebie i do innych ludzi na setki różnych sposobów i definicji. I na pewno doświadczenie poza tym, że pozwala podzielić się radością wspólnego gotowania i poznania nowych smaków, to również jest to czas, gdzie uczymy się tego wzajemnego szacunku, budujemy relacje, ale też przede wszystkim tolerancji, bo gościmy dzieci z naszego osiedla, które nie mogłyby kształcić się u nas w tym kierunku i zdobyć pełnego wykształcenia kucharza.
Wartość nie do ocenienia, lekcja szacunku, tolerancji, integracji.
Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych Anna Samborska.
Przede wszystkim dzieci są przeszczęśliwe, że mogą spotkać się ze swoimi rówieśnikami i też spróbować takich kulinarnych działań.
W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, tak jak i może w przypadku dzieci pełnosprawnych, no nie zawsze dopuszczamy je do kuchni, bo się boimy, że coś upadnie, że się wyleje, że to za dużo czasu kosztuje, a jednak dzieci i młodzież pokazują, że można im zaufać w tej kwestii.
Można i warto, a efekt jest piorunujący.
A czego dzieci zespołu placówek szkolno-wychowawczych uczą się na takich zajęciach?
Przede wszystkim podstaw zdrowego odżywiania, zasad zdrowego odżywiania, przygotowania podstawowych rzeczy.
Nie trzeba zachęcać, żeby brały udział w takich zajęciach?
Dzieci z wielką energią i zaangażowaniem wykonywały tutaj zadania. Także uważam, że warto w każdym etapie naszego funkcjonowania pokazywać zasady zdrowego żywienia.
W tym przypadku to jest też rehabilitacja i ruchowa, i społeczna.
Jak najbardziej. Też obserwuję, jak młodzież przepięknie, z wielką wrażliwością i empatią podchodzi do dzieci, angażując do podejmowania działań, prostych aktywności, wykonanie ciasta, wałkowanie, ozdabianie pizzy, no i w końcu spożywanie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Jest takie powiedzenie, że od miłości do nienawiści jeden krok. Teraz może nie o nienawiści, ale o przemocy powiemy.
Statystyki pokazują, że nawet jeśli chodzi o dzieci, 30%, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, 20% osób z niepełnosprawnościami doświadcza przemocy.
Prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, dr Anna Drabasz.
Jest to temat na pewno trudny, bo on po pierwsze wymaga takiej odwagi do tego, żeby opowiedzieć o tym, że jest się osobą, która doznaje przemocy. Z drugiej strony to jest też trudny temat, bo często ta przemoc ma miejsce w najbliższym środowisku, w domu, w miejscu, gdzie osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze przebywają na co dzień, gdzie tak naprawdę też otrzymują wsparcie. I to jest bardzo ciężki splot różnych okoliczności, bo z jednej strony jest to sytuacja zależności, a z drugiej strony jest to sytuacja, okazuje się, niebezpieczna. Tam, gdzie bezpieczeństwo powinno być największe.
Przemoc psychiczna prowadzi do naruszenia godności osobistej, strachu, pozbawienia poczucia bezpieczeństwa oraz kontroli nad życiem, a także zmniejszenia poczucia własnej wartości. Przemoc ekonomiczna to finansowe wykorzystywanie osoby lub uzależnienie od sprawcy. Może to być odebranie renty lub emerytury, kontrolowanie wydatków, dysponowanie cudzą własnością bez świadomej zgody właściciela.
To, na co warto zwrócić uwagę, to że te dwa elementy przemocy bardzo często występują wspólnie.
Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw praw osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska.
Jeżeli mówimy o przemocy psychicznej, to chodzi właśnie o wpływ na godność tej osoby, czyli to, że ta osoba czuje się gorsza, że nie może wykonywać wielu czynności, tylko przez tą presję z zewnątrz nałożoną. To nie zawsze musi być krzyk, to nie zawsze musi być groźba, to mogą być systematyczne, drobne uwagi, które sprawią, że ta osoba czuje się nieprzydatna. Natomiast jeśli chodzi o przemoc ekonomiczną, to najczęściej mówimy o odbieraniu kontroli nad swoimi świadczeniami. Czy to będą emerytury, czy to będą renty, ale też odbieranie rzeczy, które są osobiste i bardzo potrzebne i ich sprzedawanie, na przykład wynajęcie czy sprzedaż mieszkania, które jest tym miejscem bezpiecznym, potrzebnym do prowadzenia codziennego życia.
Z takimi sprawami ludzie starsi czy też z niepełnosprawnościami, jak rozumiem, się zgłaszają.
Tak, otrzymujemy takie wnioski. Czasem jest to prośba o wytłumaczenie, jakie przysługują prawa tej osobie, a czasem jest to prośba o interwencję, żeby organy zadziałały szybciej.
W przypadku przemocy psychicznej, jakie można podać przykłady?
Bardzo często to są przykłady osób, u których zaczęło się od drobnych zachowań, natomiast te osoby są często izolowane od życia, czyli są zamykane w domach bez możliwości wyjścia, jest im odbierany telefon, dokumenty, żeby nie mogły żadnych spraw załatwić, przez co te osoby nie są w stanie wykonać żadnej czynności.
A w przypadku przemocy ekonomicznej?
W przypadku przemocy ekonomicznej zwykle są zgłaszane trudne sytuacje materialne, że ktoś zabrał mi te podstawowe świadczenia i nie mam teraz na bieżąco jak żyć, albo jak zgłosić się do ośrodka, żeby uzyskać jakąś dodatkową pomoc. Tu, co jest bardzo ważne, że Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy tylko osobom, które spełniają kryteria dochodowe. Czyli jeżeli to świadczenie przekracza ten próg, to trudno będzie udzielić tej pomocy osobie. I tu mówimy zarówno o pomocy finansowej, czyli zapomogach, ale też o pomocy niematerialnej, na przykład dowożenie ciepłych posiłków.
Podawała Pani przykład dziewczyny, osoby z niepełnosprawnością?
Tak, to była bardzo trudna sprawa, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to że mama nie zauważała, że są to jakieś obiektywne przeszkody, może to wpływać na córkę. Natomiast córka bardzo obawiała się wyprowadzki z domu, że w tym momencie mama może stracić świadczenia, czyli jedyne jej źródło utrzymania. To są bardzo różne przykłady i nie możemy powiedzieć z góry, że zawsze to jest trudna sytuacja w rodzinie. Zdarzają się też takie przypadki w ośrodkach opieki, w domach pomocy społecznej, gdzie też odbierane są dokumenty, telefony. Te osoby nie mogą opuszczać tego ośrodka, proszę zwrócić uwagę, że często w regulaminie pojawia się taki zapis, żeby udać się na spacer w niedzielę, trzeba to zgłosić kierownikowi we czwartek. A wiele z tych osób nie wie, czy w niedzielę będzie miało na tyle siły, że będzie mogło wyjść na ten spacer.
A jeśli chodzi o sytuacje rodzinne, to są to trudne sprawy, bo tak naprawdę to jest taka sztuka wyboru. Czy, powiedzmy wprost, donieść na kogoś, z kim mieszkam, kto w jakiś sposób lepiej lub gorzej mną się opiekuje, jeśli jestem tą osobą starszą czy z niepełnosprawnością.
Dlatego tak ważna jest rola lokalnego ośrodka pomocy społecznej, żeby ten pracownik nie przychodził od razu na kontrolę, nie szukał możliwości rozdzielenia tych osób, ale realnie się dowiedział, czego ta rodzina, jako cała rodzina, potrzebuje. Bo może się okazać, że przyczyną tej przemocy jest trudna sytuacja materialna, jest wycieńczenie osoby opiekuńczej, która musi wykonywać wszystkie te czynności 24 godziny na dobę i nie ma kogo poprosić o pomoc.
Wycieńczenie fizyczne to jest jedna strona, ale psychiczne też, bo nie oszukujmy się, trudne sytuacje na każdego z nas negatywnie wpływają.
Był taki jeden przykład, że pani bardzo się ucieszyła, że ktokolwiek przyszedł do niej się dowiedzieć, co się dzieje, bo ona mówi, że nie miała z kim zostawić tej osoby potrzebującej wsparcia, żeby pójść po zakupy. I od 3 dni nie opuściła mieszkania, bo nie mogła. Więc pierwszą jej reakcją, jak pojawił się pracownik ośrodka pomocy społecznej, było wzięcie torebki i pójście do sklepu. Widać też, że te rodziny naprawdę potrzebują zainteresowania i wsparcia, a niewiele mamy rozwiązań, które wspierają całą rodzinę.
800-676-676 to jest infolinia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale czy to jest ta droga, gdy ktoś jest ofiarą przemocy, czy psychicznej, czy ekonomicznej, albo też z drugiej strony, że w ogóle jakiejkolwiek pomocy potrzebuje?
To jest jedna droga, natomiast warto jest zwracać się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, do policji, która jest najbliżej i będą w stanie udzielić informacji, co działa tutaj lokalnie. Lokalne ośrodki pomocy społecznej mają specjalne programy, które działają lokalnie i mogą z tych programów udzielać dodatkowej pomocy. W tym przypadku, gdy rodzina jest zmęczona, jest to na przykład opieka wytchnieniowa. Czyli taka osoba opiekuńcza może udać się na urlop 2-tygodniowy, żeby móc się zregenerować, pójść na badania, do szpitala. I wówczas ta osoba otrzymuje też wsparcie w miejscu swojego zamieszkania. To są bardzo ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast jeśli ktoś z Państwa chce zgłosić sprawę do rzecznika, to nie jest jedyna możliwość. Można to też zgłosić przez adres mailowy zamieszczony na stronie biurorzecznika@brpo.gov.pl. I tu ten wniosek, co jest ważne, jest wolny od opłat i tu nie ma rygoru formalnego. Czyli może być i w formie tekstu, i w formie filmu przekazany nam w taki sposób, jaki będzie dogodny.
No i jeszcze nie możemy zapomnieć o kampanii Powiedz nie przemocy.
To jest kampania, która ma zwrócić uwagę na trudną sytuację różnych grup. Na to, że przemoc to nie jest coś, co wiąże się z określoną, wąsko rozumianą grupą. Dlatego, że mamy takie akcje kojarzone jak 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i tu mówimy o jednej grupie. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się pokazać bardzo różne oblicza przemocy w różnych grupach, dlatego, że każda z tych grup ma pewną specyfikę właśnie. Każdy inaczej funkcjonuje, potrzebuje innej pomocy i nie zawsze mamy takie rozwiązania, które są adresowane do tej grupy.
Kilka lat temu córka postanowiła ze mną zamieszkać, by się mną zająć. Zaraz po przeprowadzce zajęła moje konto bankowe, na które miałem skromne oszczędności. Od tej chwili co miesiąc pobiera moją emeryturę, nie oddając mi ani złotówki. Jestem zupełnie pozbawiony środków do życia. Córka kupuje produkty spożywcze według swojego uznania. Nie pyta mnie, na co mam ochotę. Odebrała mi też dowód osobisty i wszystkie inne dokumenty. Córka nie pozwala mi również opuszczać domu, spotykać się ze znajomymi, nie mogę korzystać z telefonu. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Mogła przydarzyć się mi, tobie, twojemu bratu, koledze czy sąsiadowi. Dlatego nie bądź obojętny. Powiedz nie przemocy.
Słowo przemoc kojarzy się przede wszystkim z taką przemocą fizyczną, z pobiciem, a tu się okazuje, że zabieranie renty, emerytury, świadczeń, pozbawianie dostępu do konta, to też jest przemoc.
Tak, dokładnie. Zwracać uwagę właśnie trzeba na te drobne rzeczy, na tą zmianę zachowania w rodzinie, na te trudności, żeby móc pomóc jak najwcześniej, aby te sytuacje trudne nie wydarzyło się.
Osoby doświadczające przemocy mogą to zgłaszać na przykład policji, ale też do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich elektronicznie lub dzwoniąc na infolinię.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec propozycja dla szkół. Trwa nabór wniosków do drugiej edycji przedsięwzięcia Poznajemy Podlaskie. O finansowe wsparcie wycieczek po regionie mogą ubiegać się szkoły podstawowe i, co jest nowością, specjalne. To szansa na poznanie województwa podlaskiego, ale też na wsparcie branży turystycznej.
Pierwsza edycja tego programu była w poprzednim roku i ten program cieszył się bardzo dużą popularnością.
Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego.
Skorzystało z niego ponad 6700 dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych województwa podlaskiego. Mieli okazję odkryć najciekawsze pod względem turystycznym miejsce w województwie i cóż, ruszamy z naborem. Ten nabór będzie trwał do 29 lutego. Z tego programu nie tylko, tak jak poprzednio, będą mogły korzystać szkoły podstawowe, ale też szkoły specjalne, te, które kształcą dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami.
Wśród szkół publicznych i niepublicznych, które w ubiegłym roku objęliśmy swoim dofinansowaniem, wsparciem, zauważyliśmy, że umknęły być może nam te szkoły, które kształcą dzieci ze specjalnymi potrzebami, zarówno edukacyjnymi, jak i specjalnymi potrzebami fizycznymi.
Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bożena Nienautowska.
W związku z powyższym uważaliśmy, że powinniśmy to rozszerzyć, nagłośnić, ponieważ takich osób jest dużo. Na terenie województwa podlaskiego mamy 66 szkół specjalnych, uczących dzieci z takimi specjalnymi potrzebami, czy to edukacyjnymi, czy też od strony fizycznej. Uważaliśmy, że dla nich takie doświadczenie bezpośrednie będzie stanowiło największy motyw do poznania, do rozwoju, jak i też będzie dawało wiele zadowolenia i integracji w środowisku. Te dzieciaczki jadą w innej ilości opiekunów, są specjalne warunki, a my też w regulaminie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej troszeczkę elastycznie podeszliśmy do ilości osób, do przeznaczonych kwot, gdyż te dzieciaczki potrzebują troszeczkę większego wsparcia.
Województwo podlaskie jest bardzo atrakcyjne turystycznie. Myślimy oczywiście o tym, żeby ciągle pokazywać, dawać możliwości, żeby dzieci, młodzież odkrywała Podlaskie, ale też nie będę ukrywał, że chodzi nam o rozruszanie branży turystycznej. Ciągle jesteśmy w takim okresie po-covidowym. Też wiemy, jaka była sytuacja i dalej akurat jest na naszej wschodniej granicy. Między innymi nam chodzi o to, żeby tą branżę rozruszać. Rozmawiałem z wieloma osobami z tej branży. Oczywiście jest już lepiej, ale jeszcze do tego stanu, który był przed pandemią, jeszcze brakuje.
Cieszę się, że zapoczątkowana w 2022 roku inicjatywa jest kontynuowana.
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, prezes Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Bogdan Dyjuk.
Ta inicjatywa powstała jako wyjście naprzeciw problemom, z jakim borykają się gestorzy branży turystycznej w naszym regionie. Z jednej strony wsparcie branży turystycznej szeroko rozumianej, bo to i kwestie gastronomii, noclegowe, realizacja wizyt w najciekawszych miejscach turystycznych w naszym regionie, a z drugiej strony poprzez to wsparcie dla firm i możliwość zwiedzania naszego regionu przez uczniów szkół podstawowych. Już ubiegłoroczne podsumowanie pokazało, że dzieci, młodzież z tych szkół jest bardzo zadowolona z efektów pierwszej edycji i były zainteresowane udziałem w kolejnej. A że my, jako województwo podlaskie, mamy atrakcje, które mają swój potencjał wykraczający nie tylko poza środowisko lokalne, ale także regionalne, krajowe, niech świadczy taki fakt z moich doświadczeń z ubiegłego roku. Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski we wrześniu zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla dziennikarzy, blogerów, vlogerów z Niderlandów, Belgii i Niemiec. Kiedy jeden z odwiedzających nasz region, ziemię augustowską, ale także Wigry czy Tykocin, zamieścił kilka zdjęć z pytaniem, gdzie ja jestem, w jakim regionie Europy jestem, większość głosów wskazała na to, że tenże dziennikarz odwiedza Szwecję. A więc mamy te walory takie, które są jeszcze nieodkryte w Europie, które wzbudzają zainteresowane i warto, aby nasza młodzież, która wielokrotnie lepiej zna być może zabytki Francji, zabytki Włoch czy Grecji, poznała także zabytki województwa podlaskiego. I warto promować ideę i warto kontynuować. A mam nadzieję, że jeżeli zakończyła się sukcesem pierwsza edycja, jest kontynuacja drugiej, to znaczy, że ten program będzie już kontynuowany w latach następnych.
Chciałam bardzo serdecznie zaprosić wszystkie szkoły do wzięcia udziału w naszym projekcie. Na chwilę obecną mamy przeznaczone środki w wysokości 1 200 000 zł na ten cel, z możliwością zwiększenia, jeżeli będzie duże zainteresowanie. Wnioski, całą dokumentację projektową możecie Państwo pobierać, mówię tutaj oczywiście do szkół, na stronie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.podlaskie.it. Cały luty jest na składanie wniosków. Następnie do 15 marca chcemy opublikować już listę rankingową, listę tych szkół, które dofinansowanie otrzymają. Będzie można już od 1 kwietnia zacząć realizować nasz projekt Poznajemy Podlaskie na terenie całego oczywiście województwa. W wymaganiach we wniosku należy wpisać dwie atrakcje turystyczne, które szkoły chciałyby zobaczyć. Bardzo zachęcam, bardzo zapraszam, uważam, że warto. Mamy tyle ciekawych miejsc, tyle atrakcji turystycznych, a dzieciaki są tak chłonne zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie empiryczne, doświadczalne, że tylko czekać pięknej pogody i świetnych wyjazdów, czego wszystkim serdecznie życzę.
Mam nadzieję, że nasza młodzież, dzieci będą wspaniałymi ambasadorami podlaskiej turystyki, będą te miejsca polecać innym. Mam nadzieję, że również będą chciały czy same, czy z rodzicami później do tych miejsc wracać.
Wnioski można składać do końca lutego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.